Będziemy się jeszcze modlić za chwilę o potrzeby nasze. Może ktoś ma jeszcze potrzebę. Wiem, że siostra Lila prosiła o modlitwę i w związku z tym jestem tutaj i chcę, żebyśmy się jeszcze raz modlili, ale może ktoś jeszcze ma jakieś. Proszę. Wojtek, tak? Twój syn w szpitalu. Kto jeszcze ma jakąś potrzebę przed Bogiem? Chciałby, żebyśmy ją dzisiaj razem przynieśli. Też chciałby, żebyśmy... Nie musicie mówić, jeśli nie... Nie trzeba, wystarczy powiedzieć, że chcę podnieść rękę. Grażynka, Marcin. Pan Bóg jest obecny, Pan Bóg jest żywy i słyszy nasze modlitwy. Z wiarą przyjdźmy do Niego i przynieśmy Mu tych szczególnie, o których dzisiaj, teraz będziemy się modlić. Ci, którzy się zgłosili, a też nas wszystkich. Wierząc, że Pan Jezus, ten, który zmartwychwstał, nie ma Go w grobie, jest wśród nas, jest żywy, On może pomóc i pomaga, jest z nami. Niech Jemu będzie chwała. Powstańmy jeszcze i wspólnej modlitwie przynieśmy wszystkie te nasze potrzeby.
Jest to tak jak Waldek już powiedział, radosny dzień, kiedy wspominamy pamiątkę zmartwychwstania naszego Pana. Nim Pan Jezus zmartwychwstał, było też wiele łez. Było też wiele smutku. Dzisiaj być może też w naszych sercach, nie wszystkich sercach, może jest taka zupełna radość. Może też mamy smutek. Ale Pan Jezus nie po to zmartwychwstał, abyśmy się tylko smucili. Ale też zmartwychwstał po to i przede wszystkim dlatego, abyśmy mieli radość w naszych sercach. I tylko Pan Jezus może dać radość. Za chwilę przeczytam taki fragment, który mówi też o smutku, też mówi o płaczu, a też mówi o radości. Mówi o pewnej kobiecie, która przyszła do grobu i bardzo płakała. Tak dzisiaj zatrzymam się na charakterystyce tej kobiety, jakby chciał ją przybliżyć, jej życie. Dlaczego się w ogóle tam znalazła? Dlaczego płakała? Dlaczego też później miała radość w swoim sercu? O tej kobiecie kilkanaście razy Słowo Boże mówi. Kiedy wspomina ten moment sądu Pana Jezusa, zmartwychwstania, ona najczęściej jest wymieniana jako pierwsza. Raz tylko pod krzyżem jest wymieniona pierwsza Maria, Matka Pana Jezusa. A tak w każdym innym fragmencie ta kobieta jest wymieniana na pierwszym miejscu. Jest to Maria Magdalena. Mało jest o niej napisane, ale wystarczająco, abyśmy mogli zastanowić się, dlaczego ta kobieta tak blisko była Pana Jezusa. Dlaczego tak była blisko? Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, Ewangelia Świętego Jana, 20 rozdział. Ewangelia Jana, 20 rozdział, od 11 do 18 wersetu. Ale Maria stała zewnątrz grobu i płakała, a płacząc nachyliła się do grobu. I ujrzała dwóch aniołów, bieli siedzących jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. A ci rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Rzecze im: dzieli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli. A gdy to powiedziała, obróciła się za siebie i ujrzała Jezusa stojącego, a nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł jej Jezus, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona, mniemając, że to jest ogrodnik, rzekła mu: Panie, jeśli Ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Rzekł jej Jezus: Mario. Ona, obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku: Rabuni, co znaczy nauczycielu. Rzekł jej Jezus: nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. I przyszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom, że widziała Pana i że jej to powiedział. Maria Magdalena jest tą osobą, która mieszkała blisko Kafarnaum, a wiemy, że Pan Jezus po tym, kiedy opuścił dom rodzinny, kiedy zaczął nauczać w wieku 30 lat, zamieszkał w Kafarnaum. w mieście, w którym uczynił wiele cudów. Maria pochodziła z małego miasteczka, bardzo małego miasteczka, ale pięknego miasteczka, blisko Kafarnaum, kilka kilometrów, i często jest też wspominana na niektórych momentach jako Maria z Magdali, z tej małej miejscowości. Maria Magdalena była opętana przez 7 demonów, kiedy spotkał Jezus Chrystus. Możemy sobie wyobrazić kobietę, młodą kobietę, opętaną. Tylko ludzie trędowaci bardziej działali odrażająco na innych ludzi, aniżeli ludzie, którzy byli opętani demonami. Zachowywali się w sposób bardzo odrażający, niekontrolowany. Ludzie unikali takie osoby. Maria Magdalena, chociaż była dość zamożną kobietą, bo później, kiedy Pan Jezus uzdrowił ją, także inne, tam jest wspomniane o innych kobietach, jest to w Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale zapisane w pierwszych wersetach, dzieliła się też swoją majątnością. Tam też jest powiedziane o pewnej kobiecie, o żonie zarządcy Heroda, która też została uzdrowiona i która też dzieliła się, to tak tego na marginesie, to była pewna grupa kobiet. I Maria Magdalena była tą osobą, którą spotkał Jezus Chrystus i uzdrowił ją. Tylko Pan Jezus Chrystus i Maria Magdalena wiedzieli, co to jest opętanie, jaka to jest ciężka choroba, jaki to jest ciężki stan człowieka. Nikt nie chciał z nią się przyjaźnić, nikt nie chciał z nią rozmawiać. Ona była non-stop jakby w odosobnieniu. Maria zdawała sobie sprawę z tego, co Jezus dla niej uczynił. Kiedy została uzdrowiona, Maria poszła za Jezusem. Maria chodziła blisko Jezusa. Też jest zastanawiające, dlaczego. Czy to tylko wdzięczność za to, że została uzdrowiona? A czy może też to obawa przed tym, aby nie spotkało ją coś gorszego? Ona sobie zdawała sprawę, czym jest opętanie. Czym jest być pod władaniem szatana, bo była. Dlatego tak bardzo blisko chciała być Jezusa Chrystusa, bo wiedziała, że tylko to On ją i tylko On ją z tego uzdrowił, że On ma moc nad szatanem. I być blisko Niego to tym samym jakby zagwarantować sobie bezpieczeństwo. Można powiedzieć, może kalkulowała. Nie. Maria Magdalena nic nie kalkulowała. Ona wierzyła, że tylko Jezus Chrystus może jej pomóc. Tak jak jej pomógł, tak jej dalej może pomagać. I Maria chodziła za Jezusem Chrystusem. Usługiwała też. Była zawsze blisko Jezusa. Ale kiedy zaczęły się dziać te rzeczy, sąd, opuszczenie Jezusa Chrystusa, sąd, Maria Magdalena ciągle była w pobliżu. Widziała to, co się działo. Na pewno i na pewno jej serce napełniało smutek do tego, co się w ogóle stało z Jezusem, a też co się z nią mogło później stać. Na pewno miała obawy co do swojego życia. Oto zaufała temu człowiekowi, uważała go za Syna Bożego, ten, który jej pomógł, i nagle zabrakło go. Nagle go wszyscy opuścili, wszyscy zwątpili. I co będzie ze mną? Maria dalej chciała być blisko Jezusa. To ona, jedna z pierwszych, idzie do grobu. To jest ten fragment wcześniej, można go sobie przeczytać. Kiedy idzie i widzi odsunięty kamień, nawet nie zagląda, wraca biegiem do Piotra, Jana i mówi, że kamień jest odsunięty. Prawdopodobnie ktoś go wykradł. A kiedy już wszyscy odchodzą, Maria dalej zostaje i zagląda do pustego grobu. Drodzy, jest to ciekawa postać, Maria Magdalena. Często utożsamiana ona jest z, te grzechy są utożsamiane z tym, że ona była kobietą lekkich obyczajów. O tym nie jest nic wspomniane, że ona prowadziła się nieporządnie. Jest powiedziane tylko o tym, że Pan Jezus uzdrowił ją, bo miała 7 demonów. I ta kobieta jest pierwsza, którą spotkał Jezus Chrystus. Jest pierwszą, do której Jezus Chrystus po zmartwychwstaniu przemawia. i mówi jej o tym, że zmartwychwstał. Mówi, idź i powiedz moim braciom. Drodzy, dziwna rzecz, jakże mógł Pan Jezus wybrać inną osobę. Mógł wybrać Jana, mógł wybrać Piotra, bardzo gorliwego. Mógł wybrać swoją matkę, prawda? Nie. Maria Magdalena. Kobieta, która, dla której wiele uczynił. A też kobieta, która była do niego przywiązana. A też kobieta, która powierzyła mu swoje życie. A też kobieta, która pokochała go taką miłością. Oczywiście nie chciałbym sugerować jakiejkolwiek innej, ale taką, jaką się kocha swojego Zbawiciela. Ta kobieta oddała mu swoje życie, poświęciła i chodziła za nim. Drodzy, jak Jezus Chrystus jest w stanie, powiem, wynagrodzić i zaznaczyć i zauważyć każdą osobę, obojętnie jakie stanowisko, powiem, zajmuje. To jest prosta kobieta, ale zaufała swojemu Stwórcy. Jezus Chrystus wiedział, co było jej w sercu, jakie były jej obawy, a też jakie było jej oddanie. I być może też między innymi dlatego ona jest tą pierwszą, której mówi o zmartwychwstaniu. Nawet swoim uczniom nie powiedział pierwszym. Może by nie wierzyli, może. Ona jest pierwszą tą, która niesie tą wiadomość. Jest to taki wspaniały fragment też. Takie dwa pytania do kobiety, do osoby, która jest smutna, która jest przygnębiona, która obawia się o swoją przyszłość. Niewiasto, czemu płaczesz? Takie pytanie zadają najpierw aniołowie, a później Jezus Chrystus. Niewiasto, czemu płaczesz? Jezus Chrystus jest zainteresowany tym, który płacze, który ma smutek w sercu. Mówi, czemu płaczesz? Nie płacz. Rzecze jej Jezus, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Takie wspaniałe słowa Jezus Chrystus mówi, wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Nie rozdrabnia i mówi, to jest mój Bóg i tylko mój Bóg, to jest tylko mój Ojciec i tylko mój Ojciec. Mówi, to jest i wasz, i twój Ojciec, i twój Bóg. Powiedz im, że... I przyszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom, że widziała Pana i że jej to powiedział. Drodzy, w naszym sercu często mieszka taki smutek, też obawa przed śmiercią. Boimy się śmierci. Wielu ludzi boi się śmierci i możemy to słyszeć, że bo co potem, co potem? Co się stanie ze mną, czy co się stało z moimi bliskimi, kiedy przyjdzie śmierć? Drodzy, Pan Jezus Chrystus jest takim pierwszym i nie ostatnim przykładem, co się dzieje. Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał. Nie ma śmierci, nie ma już władzy nad człowiekiem. Ci, co wierzą w Jezusa Chrystusa, ci, którzy mu zaufali, tak jak też jak Maria Magdalena, mają pewność życia wiecznego. Śmierć jest, powiem, końcem, krótkim końcem pewnego etapu na ziemi, a początkiem długiej, długiej, nieograniczonej wieczności. Obawiamy się i mamy nieraz takie dziwne myśli i każdego człowieka w mniejszym lub większym stopniu śmierć napawa lękiem. Boimy się śmierci, ale Pan Jezus Chrystus pierwszy pokazał i pierwszy zwyciężył śmierć i powiedział absolutnie, abyśmy nie bali się śmierci. List Piotra, pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, pierwszy z Piotra, trzeci rozdział, 18 werset. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. Taki wspaniały fragment, który mówi o tym, że Pan Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. Sprawiedliwy za niesprawiedliwych. aby was przywieść do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć na krótki moment. Na krótki moment, tylko na 3 dni. Lecz w duchu został przywrócony życiu. Drodzy, jest obawa przed śmiercią, ale kiedy ufamy naszemu Stwórcy, Maria zaufała, miała pewne obawy. Te obawy były krótko, ale przyszła i płakała. Padło do niej pytanie, czemu płaczesz? Drodzy, my też mamy często smutek w swoim sercu, też często płaczemy i smucimy się i tworzymy być może. To nie tylko do Marii Magdaleny Jezus Chrystus kieruje te słowa, czemu płaczesz? Czemu się smucisz? Ja zwyciężyłem śmierć. Daję wam życie wieczne. Chcę każdemu dać życie wieczne, abyś nie miał żadnej obawy co do śmierci. Ale zaufaj mi. Zaufaj mi tak, jak mi Maria zaufała, między innymi. Bo wielu jest tych, którzy zaufali. Ale Maria jest taką ciekawą postacią. Jest to kobieta, o której mało jest powiedziane, może w sensie jej życia. Ale jest to kobieta, która zaufała i nie zawiodła się na tym. Jakże Bóg wynagradza, jeżeli zaufamy Bogu bezgranicznie, jeżeli zaufamy i powierzymy swoje życie Bogu, jeżeli tylko na Nim oprzemy swoje życie, swoją nadzieję. Maria oparła, obawiała się co do swojego przyszłego życia, dlatego przyszła do grobu. Myślała, że go znajdzie tam umarłego, ale nie znalazła go. On już zmartwychwstał i dzisiaj Jezus Chrystus też zmartwychwstał. Dzisiaj już dawno. Dzisiaj żyje i pomaga i chce każdemu pomagać. Chce każdemu przynosić radość. Ja jestem w zmartwychwstaniu. Czemu płaczesz? Nie płacz. Zaufaj mi. Proś mnie o pomoc. A ja w każdej chwili jestem w stanie przyjść i cię pocieszyć i ci pomóc. Tak jak przyszedł do Marii. W fizyczny sposób przyszedł do niej. My byśmy może chcieli rzeczywiście tak oglądać. Ale możemy sercem, umysłem, duszą czuć Jezusa Chrystusa. Jeżeli płaczemy, jeżeli się smucimy, jeżeli mamy obawy, przychodźmy. A wierzę, że otrzymamy ukojenie, bo Pan Jezus Chrystus po to przyszedł, po to zmartwychwstał, aby dać nam radość i pokój i życie wieczne. Amen.
A Panu Bogu, bracia i siostry, w śpiewniku Pielgrzyma jest kilka takich pieśni, które śpiewając, serce chciałoby śpiewać, serce oczywiście śpiewa, ale głos się załamuje i przy kolejnych zwrotkach ten głos jest jakby coraz bardziej załamany, ale myślę, że to jest dobrze, że przede wszystkim serce śpiewa. I dzisiaj też radujemy się z tego, że Pan Jezus zmartwychwstał. Pan Jezus rzeczywiście zmartwychwstał. Patrzymy na krzyż, tam Pana Jezusa nie ma. Zaglądamy do grobu, tam Pana Jezusa nie ma. On zmartwychwstał i aniołowie zapytali tych niewiast, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie można szukać żyjącego wśród umarłych i Pan Jezus też i dzisiaj napełnia nasze serca nadzieją, że zwyciężył moc śmierci, że zwyciężył grzech, że również my możemy mieć tą nadzieję zmartwychwstania. I nie będę czytał nowego fragmentu, pozostanę może przy tym, co było czytane już z Ewangelii Jana. Wspaniała historia o tym, jak Maria poszła do grobu z płaczem, a odeszła stamtąd, można powiedzieć, z radością. I święta wielkanocne to święta pełne radości. Ludzie sobie życzą wesołych świąt, wesołego Alleluja. Ale co kryje się też za tymi słowami, że trzeciego dnia Pan Jezus zmartwychwstał? Czy tą świąteczną radość taką wyrażają tylko może kolorowe pisanki, czy może jakiś baranek, jakiś zajączek, który dzieciom przynosi prezenty, czy może coś innego, a może taką radość też wyraża bardzo bogato zastawiony stół i może trwające 2-3 dni śniadanie wielkanocne. Nie są to takie bezpodstawne pytania, dlatego że wielu ludzi przywiązuje większą wagę do tych takich zewnętrznych akcentów świątecznych. Na pytanie, z czym kojarzą ci się święta wielkanocne, wielu właśnie odpowiada, że z pisankami, że z zajączkiem, że kojarzą się z nawałem pracy, ze zmęczeniem takim, ale bardzo mało ludzi odpowiada, że kojarzą się ze zmartwychwstaniem Pana Jezusa Chrystusa, a z tym przede wszystkim powinny się kojarzyć. Ale dla nas, bracia i siostry, żyjący i zmartwychwstały Pan Jezus Chrystus jest dawcą naszej radości. On wlewa w nasze serca tą radość każdego dnia, nie tylko w tych wyjątkowych, takich szczególnych dniach, kiedy mówimy o tym. I dzisiaj też, jak czytaliśmy ten fragment Bożego Słowa, to tak jakby stajemy z Marią nad tym otwartym grobem, do którego złożono ciało Pana Jezusa Chrystusa. I też można by powiedzieć, wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli. Można było zapytać, kto go wziął. Przecież był tam wielki kamień, grób był zamknięty tym kamieniem. Można było zapytać, kto go wziął, skoro tego grobu strzegły straże rzymskie. Można było zapytać, kto go wziął, kiedy taka szczególna ochrona była. Są to pytania. My znamy pytanie, my znamy odpowiedź na to pytanie, ale wielu ludzi też i nie zna i dlatego też jest takie zdumienie, może jakieś niedowierzanie, kiedy robi się jakieś ankiety, takie sondaże, to można było być naprawdę bardzo zdziwionym, jeśli by się to przeczytało, że bardzo duży procent ludzi, którzy mówią o sobie, że są wierzący, że są chrześcijanami, jakby neguje tą podstawę zmartwychwstania i nie do końca w to wierzy, ale my w to wierzymy i chwała Panu Bogu za to. I kiedy na przykład w czasie pogrzebu stajemy też nad grobem, do którego będzie złożone ciało, to również tam zwiastujemy zmartwychwstanie. Tam zwiastujemy zwycięstwo życia nad śmiercią. Tam zwiastujemy i prawie zawsze jest mówione te słowa Pana Jezusa, że ja jestem zmartwychwstaniem, ja jestem życiem i kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie na wieki. Może też dla większości z tych, którzy słuchają tych słów, którzy są chrześcijanami, nie do końca też w to może wierzą. Maria, podobnie jak współczesny człowiek, też nie miała pewności, że Jezus żyje. Była tam bardzo smutna, była tam zapłakana. Chociaż wcześniej też na pewno słyszała o tym, że Pan Jezus mówił o zmartwychwstaniu. Mówił, że Syn Człowieczy będzie złożony w grobie, na trzeci dzień zmartwychwstanie. I Maria w to jakby do końca też nie wierzyła i ona też jakby obrazuje większość tych ludzi, którzy wiedzą, że zmartwychwstanie było, którzy wiedzą, że Pan Jezus to obiecywał, a jednak nie do końca w to chcą wierzyć, ale tu czytamy, że kiedy się obróciła i ujrzała Jezusa, to jeszcze wtedy nie wiedziała, że to Jezus, dopiero wtedy, kiedy Pan Jezus do niej przemówił. I zachowanie Marii też niczym się tak za bardzo nie różni od zachowania współczesnych ludzi, którzy patrzą na cuda, które Bóg czyni, którzy słuchają słowa Pana, ale tak do końca nie wierzą, że Jezus jest przy nich, że chce do nich przemówić, że chce ich pocieszać wtedy, kiedy są smutni. I tu czytamy w dalszym wersecie, rzekł Jezus Mario. Ona, obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku, rabuni, co znaczy nauczycielu. I wtedy w sercu Marii zapanowała wielka radość. Wtedy już miała pewność, wtedy już wiedziała, wtedy uwierzyła, że to Pan Jezus stoi obok niej, że chce ją pocieszać, że tak naprawdę nie umarł, tylko żyje. I tam, gdzie jest taka wiara, to wtedy nie ma rozpaczy, wtedy nie ma smutku i wtedy można było krzyknąć za apostołem Pawłem, gdzież jest o śmierci Twoje zwycięstwo, gdzie jest Twoje żądło, Bogu niech będą dzięki i tak dalej, pisze apostoł Paweł, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Może nie jeden z nas, bracia i siostry, chciałby, może tak jak Maria, spotkać swojego najbliższego, tego, kogo śmierć zabrała już z tej ziemi, wtedy może było łatwiej w to wszystko uwierzyć. To jest przecież takie ludzkie, że nawet te wszystkie tajemnice są bardziej zrozumiałe, kiedy możemy je uchwycić, kiedy możemy je dotknąć, kiedy możemy się przekonać, wtedy jest to bardziej takie zrozumiałe. Wiemy, że wiara nie jest rzeczą łatwą, jest rzeczą trudną, ale warto dla niej ponieść ofiary też. I Słowo Boże nam mówi, że miłość jest cierpliwa i umie czekać. Dzisiaj też, kiedy czytamy ten tekst, kiedy czytamy ten fragment, widzimy, że staje przed nami zadanie, które wtedy otrzymała Maria. Rzekł jej Jezus, idź do braci moich i powiedz im, my, bracia i siostry, musimy być tym światłem, musimy być tym drogowskazem, który też wskazuje na zmartwychwstanie Jezusa, który obwieszcza tę wielką i wspaniałą prawdę światu tym wszystkim, którzy jeszcze nie dowierzają, którzy wątpią, którzy gdzieś się pogubili, którzy błądzą. To jest nasze zadanie. Idź i powiedz moim braciom. I Maria tak uczyniła. Powiedziała uczniom, że widziała Pana, że jej to powiedział. I wtedy uczniowie też jeszcze jakby do końca nie dowierzali, ale przybiegli szybko, zobaczyli. I wiemy, że ta wieść, ta radosna wieść o zmartwychwstaniu najpierw była słyszalna tam w Jerozolimie, później w okolicznych miastach, później rozprzestrzeniła się jeszcze na inne miasta, przyszła też i do nas tutaj, ale wiemy, że wszędzie tam, gdzie docierała, to ta wieść, ta radosna wieść czyniła wspaniałe cuda. I takich na przykład Saulów, który był prześladowcą chrześcijan, przemieniała w Pawłów, którzy byli później sami prześladowani, tych, którzy byli smutni, przemieniała w tych, którzy są radośni, tych, którzy byli słabi, przemieniała w tych, którzy są mocni. I dzisiaj również to czyni. Dzisiaj również ta radosna wieść idzie przez tą ziemię i mówi nam, że zwycięstwo jest w Panu Jezusie Chrystusie, w zmartwychwstałym, bo On żyje i On jest między nami. A więc, bracia i siostry, jakże my, którzy teraz jeszcze żyjemy, którzy tutaj jesteśmy na tej ziemi, mamy tak wspaniałego wodza, tak wspaniałego zwycięzcę, mamy Jego obietnice, które nam zostawił, to raczej nie możemy trwać w takiej jakiejś bezczynności, bezowocnym oczekiwaniu. Musimy oczywiście dać siebie wszystko. Powinniśmy być pełni radości, pełni zapału dla pracy, dla Pana, wiedząc, że ten trud nie jest daremny, tak jak pisze nam i mówi Słowo Boże. Pan Jezus powiedział, ja żyję i wy żyć będziecie. A więc nasza droga do wieczności powinna być bardziej aktywna, powinna być bardziej taka pełna zapału. Nie możemy być bezczynni. I jeśli jest w naszych sercach ta wspaniała wieść, ta świadomość, że Pan Jezus zmartwychwstał, nie będziemy nigdy pozostawali tacy sami, jakimi byliśmy. I wierzę, że Bóg też będzie nam w tym błogosławił, że będzie nas prowadził od zwycięstwa do zwycięstwa. Amen.
I będzie chwała Panu Bogu. Ja tak myślę, że dzisiaj to my wszyscy trzej mieliśmy to samo kazanie przygotowane. I ja dokładnie to, te słowo. I tak myślałem, a dodam co Piotruś nie powie, a co ja chciałem powiedzieć i też będzie co. Ale jak jeszcze Sławek, tak sobie wymyśliłem, że też to samo miał przygotowane, to myśl. A kiedy żeśmy śpiewali tą pieśń, a dajcie mi śpiewać. Bo jaka numer 200? Nie. A to później, to 187. A nie 187. 183, a to później do niego wrócę. To mi coś innego przyszło, jakieś inne słowo też jeszcze i chciałbym się nim podzielić, ale tak, to jest radosna historia, taka wszystkie historie, wszystkie opisy, począwszy od końca, od pogrzebu Jezusa Chrystusa już zaczynają się i są i kończą się szczęśliwie. Wszystkie są radosne. Wszystkie są piękne, takie byśmy tylko chcieli czytać. I dlatego, że no to jest taki happy end piękny. Nieprzewidywalny nawet, nie do uwierzenia. Jezus zmartwychwstał. I żyje. Nie ma go w grobie. To dziwne, wiecie, ale kiedy się czyta tak dokładnie dzieje apostolskie, historie później głoszenia Ewangelii, życia apostołów, to jest to najmocniejszy filar ich zwiastowania, ich wiary. Zmartwychwstanie Jezusa. 3 lata oglądali cuda Jezusa Chrystusa. 3 lata chodzili z Nim, słyszeli Jego mądrość. Oczywiście też to jest potrzebne im było i to też, ale widzieli niezwykłe cuda, kiedy wskrzeszał z martwych, kiedy morze uciszał, kiedy rozmnażał chleb 5000, wielkie, wielkie rzeczy. Kiedy demony wyganiał, kiedy trędowatych uzdrawiał, nieuleczalnie chorych. Ale najmocniejszym fundamentem ich wiary było właśnie zmartwychwstanie Jezusa. Ten fakt, że Jezus sam powstał z martwych. Zrozumieli wtedy, że ten czas, kiedy umarł i ta ich rozpacz, smutek, przerażenie, rozbiegli się, przestraszyli się. Bo nie mieli tego dopiętego, nie mieli, wiara ich nie sięgała tak daleko, żeby powiedzieć nie, to tylko coś, co musiało przyjść na Syna Bożego, tak jak później Jezus tłumaczy tym dwóm, którym to też radosna historia, kiedy idą do Emaus dwóch uczniów Jezusa i Jezus się do nich zmartwychwstały, Jezus przyłącza i słucha ich płaczu, słucha ich żalu, skargi, że oto ukrzyżowali go i zabili. I tu, oto dzisiaj trzeci dzień w grobie, a my myśleliśmy, że odbuduje Jezus Królestwo Izraelskie, a Jezus mówi, czy nie wiecie, czy nie rozumiecie tego, nie rozumiecie, że to musiało przyjść, że to musiało przyjść. Oni wtedy w tym momencie, jeszcze przed zmartwychwstaniem, ich wiara nie była tak mocna, żeby postawić tą kropkę nad i, że to przecież musiało być, po to przyszedł, żeby umrzeć. Ale to nie koniec. To nie ludzie powiedzieli ostatnie zdanie. A tak myśleli, że to ludzie powiedzieli ostatnie zdanie. Że to Piłat powiedział ostatnie zdanie. Bierzcie go i ukrzyżujcie. I koniec, i skończyło się. Tak myśleli i stąd było ich to przerażenie. Ale Jezus im cały czas mówił, to nie ludzie powiedzą ostatnie zdanie. Nie po to przyszedłem, żeby skończyć tak jak z łaski ludzi. Przyszedłem zbawić was, a żeby was zbawić, to muszę umrzeć. Dlaczego musiał umrzeć? Dlaczego musiał umrzeć? Musiał przelać swoją krew. Świętą, niewinną. Dlaczego? Bo tylko krew zmywa grzech. Święta krew. Całe wieki życie religijne narodu izraelskiego sugerowało to, wskazywało na to. Kiedy Żyd zgrzeszył, kiedy Izraelita zgrzeszył, to przyprowadzał baranka i ten baranek musiał być zabity za jego grzech. I krew tego baranka była tą krwią, była wylewana na ołtarz przed Bogiem i tym samym dostępował uwolnienia, oczyszczenia od grzechów człowiek. Ale to była niedoskonała ofiara. Niedoskonała ofiara. Powiem i też stworzona tylko dla Izraela. A zbawienie miało przyjść dla wszystkich. Bóg wszystkich kocha. Nas też. I musiał przyjść, jak jest o Jezusie często powiedziane, jak jest baranek Boży. Baranek Boży. Już nie ten baranek ze stada. Tysiące ich ginęło, ofiarowanych za grzechy ludzi, narodu. Ale musiał przyjść baranek Boży. Tamten baranek, który był ofiarowany za grzech, też musiał być czysty. Prawda? Pamiętamy, jak Bóg powiedział, jeśli będziesz wybierał baranka na ofiarę, to ma być czysty, bez skazy. Nie może być chory, nie może mieć wady. Bo go przynosisz przede mnie, bo to jest ofiara za twój grzech. Nie może być inaczej. I ten baranek Boży też miał być czysty. I nikt nie mógł stać się Bożym barankiem, gdyż wszyscy zgrzeszyli, a Jezus nie. I dlatego umarł, bo krew oczyszcza z grzechów. I krew Jezusa Chrystusa oczyszcza z grzechów. I jeśli kogoś nie oczyści krew Jezusa Chrystusa, to chociażby, nie wiem, całe życie szukał oczyszczenia, to nie znajdzie. Chociażby miliony gdzieś tam położył, wybudował 100 świątyń, to nie będą mu przebaczone grzechy. Chociażby całe życie robił jakieś uczynki, żeby odkupić swoją winę, nie będą mu przebaczone, bo nie ma innej ofiary za grzech jak śmierć. I Bóg przyjął śmierć Jezusa Chrystusa, przyjął i zgodził się na to. I dlatego Jezus powiedział, ja mam moc odpuszczać grzechy. I tylko Jezus ma moc odpuszczać grzechy. I tylko Jezus daje życie. I dlatego apostołowie głosili tylko Jezusa. Jezusa. I On musiał umrzeć. On właśnie dlatego musiał umrzeć. Nie dlatego musiał umrzeć, bo Go zwyciężyli. Bo przyszło 100, a On był sam. I uczniowie Go opuścili, więc musiał umrzeć. Nie. Nie dlatego. Nie dlatego musiał umrzeć, że go tam straż świątynna zaprowadziła na dziedziniec do Heroda, do króla, do pana. I go straż rzymska pilnowała. Nie dlatego musiał umrzeć. Czytaliśmy to w czwartek. Czy nie myślisz, mówi do Piotra, że gdybym chciał i prosił ojca mojego, to posłałby mi 12 legionów aniołów, aby mnie strzegł. Ale ja muszę iść. Muszę umrzeć. Za nas musiał umrzeć, kochani. Nie za siebie. Bo nas miło. Żeby móc tobie i mnie powiedzieć, odpuszczone są tobie grzechy twoje. Nie bój się śmierci. Żeby to móc powiedzieć. Żeby móc przyjść do biednych, do staranych, do rozpaczonych. Powiedzieć, odpuszczone są tobie grzechy twoje. Musiał umrzeć. Ale zmartwychwstał. I kiedy zmartwychwstał, oni zrozumieli, że on prawdziwie przyszedł jako zwycięzca. Że to nie było tak, że jego pokonali. Nikt go nie pokonał. Chwała Bogu za to. Nikt Jezusa nie pokonał. I nikt go nie pokonał. Król królów i Pan panów. On powiedział, ja swoje życie daję sam. Nikt mi go nie zabiera. I Rzymianie go nie zabrali mu życia. Krzyż mu nie zabrał życia. On złożył swoje życie. Dobrowolnie. Dlatego, wiecie, taka jest miłość do tych do Jezusa, którzy go poznali, którzy to zrozumieli. Ludzie się dziwią, dlaczego kochamy Jezusa, dlaczego dla nas jest drogi zbór, dlaczego się modlimy, dlaczego słowo... Dziwią się, dlaczego? Dlatego, żeśmy poznali Jezusa, poznaliśmy Jego miłość, otrzymaliśmy tą miłość. Dotknął się naszego serca, uwolnił nas. Uwolnił nas. I tak jak wam mówiłem o prześladowaniu dzisiaj, w tych latach, teraz w Chinach, strasznym prześladowaniu, od już wielu dziesięcioleci, gdzie ludzie bez wahania idą na śmierć, ale nie wyrzekają się Jezusa Chrystusa, bo poznali Go, że w Nim jest życie, że On daje życie. Tak sobie myślę, gdyby chociaż dzisiaj cały świat by mógł mówić, że Jezus nie zmartwychwstał, że to jest baśń, że to jest jakaś romantyczna bajka, że to są jakieś czcze przesłanki, chociażby cały świat mógł to mówić mi, kto z was, czy wam, kto powie, no chyba tak, nie. Powiemy amen, Jezus zmartwychwstał, Jezus żyje. Jezus żyje. I ta Maria Magdalena, piękna historia, ona mówi, myśląc, że to jest ogrodnik, rzekła mu, Panie, jeśli Ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Chciała mieć grób Jezusa, chciała mieć go, powiem, jego grób blisko siebie, gdzieś tam. Chciała siedzieć nad tym grobem i płakać. Tak jak się siedzi nad grobem swojego umiłowanego, umiłowanej osoby i często tam się patrzy. Lubi człowiek chodzić na cmentarz. Człowiek dotknięty cierpieniem, smutkiem, lubi chodzić na cmentarz, lubi być tam przy tym grobie. Ludzie sobie stawiają ławeczki, żeby tam być. Wiecie, to jest normalne, to jest zrozumiałe. Ona też chciała mieć Jezusa gdzieś tam blisko, pochować Go, tego drogiego, tego, który tyle dla niej dobrego zrobił. Tego, który z piekła w jej życiu, bo to było piekło, pętanie przez 7 demonów. Ani do ludzi, ani do Boga taki człowiek. Odrzutek. I strasznych cierpieniach, w strasznych duchowych mękach, niewyobrażalnych cierpieniach żyła. Chciała mieć blisko grób tego, który ją uwolnił. Sprawił, że funkcjonuje, że myśli, że może decydować o swoim dniu dzisiejszym, a nie demony ją ganiają, cię chcą, pędzą. Chciała go mieć. Wiecie, ale to nie jest ta historia, to nie jest koniec tej historii. To jest jakiś tam gdzieś początek, może jakieś jej myśli. Ludzie ci też chcą mieć Jezusa. A wystarcza im, jeśli go mają, jeśli grób jego odwiedzą raz w roku. W kościołach robią groby Jezusa. I wystarczy im, że tam pójdą. Mieć go gdzieś daleko, takiego nierealnego. Wielu ludziom to wystarcza. Taki nierealny w sumie Jezus, taki daleki. Tak naprawdę to obce. W ogóle nie znamy. Tyle, że jest. Wiem, że jest. Wiecie, gdyby tak się skończyło, gdyby to był ogrodnik, gdyby wydał jej ciało, to ona by płakała tam do końca życia nad tym grobem.
dziwny, Mario.
I ona upadła. Poznała go. Żyje. Nauczycielu. Nauczycielu. I pobiegła. I to samo było z apostołami. Może myśleli, że całe już ich życie i służba upłynie na wspominaniu tego, co Jezus zrobił, co, czym był dla nich, co z nim przeżywali. Może, że reszta ich życia upłynie na tym, że będą tylko sobie przypominać, a pamiętasz, jak to było? A pamiętasz, jak to było? A kiedy stanął pośród nich, powiedział: pokój wam. To stało się ich motorem, siłą, której świat nie mógł złamać, a chciał złamać. Szatan chciał złamać. Prześladowano ich, palono. Zwierzętom rzucano. Powierzą w jakiegoś Boga. Ale świat nie złamał ich wiary. Jeśli w takiego Boga wierzysz, to świat nie złamie twojej wiary. I nikt nie złamie twojej wiary, jeśli zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa wierzysz. Tego, przez który można upaść i powiedzieć: nauczycielu, to ty. Jeśli możesz się pokłonić i pokłoniłeś Jezusowi żywemu, Królowi Królów i Panów Panów, to ci świat nie złamie wiary. Mogą się śmiać, że wierzysz w coś. Mogą kpić, że to jest twoja wiara. Jakaś tam. A mi niepotrzebna. Nie złamie ci to wiary, bo Jezus żyje, prawdziwie. Jezus żyje, wiecie, ale jeśli żyje, to też posłuchajcie teraz tego słowa, bo przeczytajmy go razem. Dzieje Apostolskie. 10 rozdział. Kazanie Piotra. Element tego kazania od 37 wiersza do 42. 10 rozdział od 37 wiersza. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan, o Jezusie z Nazaretu. Jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze, i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, między innymi Marię Magdalenę, bo Bóg był z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, mówi Piotr. My, mówi o sobie, o apostołach. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić. Objawił się Marii Magdalenie, objawił się tym dwóm, objawił się apostołom. Słuchajcie, 41 wiersz. Nie całemu ludowi. Nie całemu ludowi. Lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga. Nam, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Kiedy Jezus się narodził, objawił się wszystkim. Prawda? Wszystkim się objawił. Chodził po wszystkich miastach, miasteczkach, wioskach, po całej Jerozolimie, po całym Izraelu, po całej Samarii, Judei, gdzie tam jeszcze. Chodził i zwiastował, głosił, uzdrawiał. Kiedy się narodził Jezus Chrystus, przyszedł jako ten dobry pasterz, jako światłość, jako prawda, jedyna prawda. Mówił: we mnie wierzcie. Kto we mnie wierzy, taka jest wola Ojca, żeby ten, kto we mnie wierzy, miał żywot wieczny. Wszystkim się objawił, każdego przyjmował, do każdego szedł. To tylko zapragnął, to tylko wołał. To przychodził wszystkim. Kiedy się kiedy powstał z martwych, apostoł Piotr mówi, nie całemu ludowi się objawił, ale nam. Ale nie tylko takimś tam szczególnie wybranym. Marii też się objawił. Od zwykłej kobiecie. Wielu się objawił. Tym, którzy byli wierni Jemu. Tym, którzy szli za Jezusem. Którzy tak naprawdę oddali Mu serce swoje. A wiecie, co wtedy w Jerozolimie było? Jaka plotka była? Jaka prawda była? Polityczna prawda. Gdyby to się dzisiaj stało, to byśmy na pierwszych stronach internetu o tym czytali. Wszystkie dzienniki by o tym mówiły. Bardzo mądrzy ludzie by się wypowiadali. Laureaci Nagrody Nobla by o tym mówili. No, ukradli go. Ukradli go. Mówią, że zmartwychwstał. Ukradli go. Tym żył świat współczesny. Ukradli go, to bajka. Ale tym, którym się objawił, oni mówili, zmartwychwstał. Nie całemu ludowi. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo. Drodzy, i to my dzisiaj mamy głosić, dlatego mówimy o Jezusie, bo my mamy to samo przykazanie, co mieli apostołowie. Idź i powiedz, co Jezus dla ciebie zrobił, kim jest dla ciebie Jezus. Dlatego mówimy o tym. Chętnie mówimy tak. Nie dlatego, że jesteśmy tacy nawiedzeni, jak to mówimy. Nawiedzeni i nie umiejemy niczym. Nie, mamy przykazanie od Boga. Oni mieli też przykazanie. Przykazał nam, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo. Masz składać świadectwo, że Jezus żyje, że jest prawdziwym. Że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Że jest ustanowionym sędzią przez Boga i żywych, i umarłych. Będzie sędzią. Ta pieśń mówiła tak. Refren tej pieśni. Co zrobisz ty z Jezusem? Szczerze odpowiedz sam. Zbliża się czas, gdy zapytasz, co zrobi ze mną Pan. Był czas, kiedy Jezus stał przed Piłatem i padło tak ważne pytanie tam, co zrobię z tym Jezusem? Dzisiaj może być tak, jak tutaj dalej pisze. Widzisz przed sądem Jezusa wciąż. Krzyczysz sumienia ci, głos twój stróż, co zrobisz z Jezusem? Co ty zrobisz z Jezusem? Myślisz wywinąć się jak Piłat? Czy przyjąć tego, co zbawił cię? Wszak głos raz po raz odzywa się, co zrobisz? Wiecie tą legendę o Piłacie, tak? Znacie tą legendę o Piłacie, który umywał swoje ręce i legenda mówi, że gdzieś tam zamieszkał na takim domu tu nad morzem i zbiegał, to była jego obsesja, zbiegał codziennie tam do wody, która dołem płynęła, czy to morze było, czy rzeka, i mył ręce. Mówi, jestem niewinny. Umył ręce, ale sumienie mu nie dało spokoju. To sumienie krzyczy, co zrobisz? Dzisiaj tak myślisz, co zrobisz ty? Co zrobisz ty? Dzisiaj to jest tak. Ale idzie czas, zbliża się czas, gdy ty zapytasz, co zrobi ze mną Pan. Ja bym tak, jeśli dzisiaj zapytamy się, co zrobisz ze mną, Jezu? Co chcesz ze mną zrobić? Jeśli człowiek zapyta się, Panie, co chcesz ze mną zrobić, póki żyję? To jaką odpowiedź usłyszę? Chcę cię zbawić. Wow. Kiedy żyjesz, kiedy jest ci czas łaski, jeśli zapytasz Pana, co chcesz ze mną zrobić, to Pan powie, chcę ci dać życie wieczne. Ale kiedy przed Nim staniesz, my żeśmy czytali tutaj, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią. Kiedy staniemy przed Nim jako sędzią, kiedy przyjdzie Jezus albo kiedy umrzemy, i wtedy, kiedy zapytamy, co zrobisz z nami, Panie Jezu? wtedy już Pan nie powie, chcę Cię zbawić. O, wtedy każdy się zgodzi. Łby. To już jest wieczność. Już nie ma atrakcji. Piekło w dole. Jest piekło. A tam niebo. Tam wieczność, a tam męki. Wtedy każdy, ale kiedy człowiek stanie przed Bogiem, już tam, przed sędzią, usłyszy, idź precz. Nie znam Cię. Wiecie, gdyby dzisiaj nasz naród miał tą świadomość, że taka jest kolej rzeczy, inaczej by ludzie żyli. Ale myślą, że tam przekupią, oszukają, wykpią się. I będzie dobrze. Ale jeśli się Jezusa nie przyjmie do serca tutaj, wiarą, to nie będzie dobrze przez całą wieczność. Zbliża się czas, gdy zapytasz, co zrobi ze mną Pan. Jaka to łaska, że jeszcze żyjemy. Że jeszcze Bóg darował nam życie. To Bóg darowuje nam życie. To Bóg daje nam. To nie dlatego żyjemy, bo serce nam bije od rana, bo krew krąży, bo jest tlen, bo mamy 20-40 lat. To dlatego żyjemy. Nie. To jest czas łaski od Pana. Czas łaski od Pana. Jutro możemy nie żyć. Pan Jezus objawił się po to, aby dawać żywot wieczny. Serce me Tobie w ofierze dam. Weź je mi, Panie, i przerób sam. Bo życie, w Tobie życie i wszystko mam. Królem Tyś mym i Panem. I ta Maria Magdalena z taką wielką radością wracała. I ja wierzę, że tej radości już jej nikt nigdy nie zabrał. Że Jezus żyje i powróci. Tej radości nikt nie zabrał apostołom. Chociaż mówią tylko jeden z nich umarł śmiercią naturalną. Jan. A wszyscy męczeńską śmiercią. Ale nikt im nie zabrał radości ani wiary, że Jezus żyje. Widzieli Go. Jak odchodził w niebo, patrzyli się za Nim, a aniołowie, którzy byli po Jego stronach, kiedy znikł w chmurach Jezus w niebie, powiedzieli, co tak stoicie, patrząc się. Tak jak Go widzieliście odchodzącego, tak Go zobaczycie przychodzącego po was. To jest obietnica Boża, jedna z wielu. Ale ona napełnia serca nasze radością, drodzy, i dziękujmy Panu Bogu, że On i nas zbawił, znalazł. To łaska. Nie byliśmy lepsi, inni. Nie, grzesznikami byliśmy. A Bóg nas znalazł. Pukał do naszego serca. Kiedy potrzebowaliśmy Go, kiedy wołaliśmy, odpowiedział. Nie jest ważny. Do tej Marii przyszedł. I stanął. Za nią powiedział, co szukasz, czego chcesz? Czemu płaczesz? Panie, jeśli Ty jesteś tym, który go zabrał, powiedz. Mario. I poznała go. To Jezus. Żyje na wieki wieków. Jest Królem Królów i Panem Panów. Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa. Uklękniemy i będziemy wielbić Jego imię. Amen.